Myślę, że mamy w tej chwili taki czas, gdzie się możemy skupić wokół Pisma Świętego. I chciałbym, żebyście wspólnie razem ze mną spojrzeli, jeśli macie czy papierowe, czy elektroniczne Biblię. Chciałbym przeczytać fragment zapisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale pierwszym. Będę czytał od pierwszego wiersza. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy. Czytam od pierwszego wiersza, czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej śmierci, po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon, Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, matką jego i z braćmi jego. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób. Do tego miejsca. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, bazując na tym fragmencie Pisma Świętego, zastanowili się nad pewną rzeczą, o której się rzadko mówi. Czy mogę prosić o prezentację? Chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli, odczekamy, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na taki szczególny czas, który był między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem. To było 40 dni. Przyznam się, że dość rzadko się o tym mówi, a jest to rzecz bardzo ciekawa. Fragment, który przeczytałem, w jaki sposób o tym świadczy i chciałbym dzisiaj się do tego odnieść. Tych 40 dni między zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Spójrzmy tak troszkę historycznie. Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, zwykle jest tak, że mamy pewne szczególne punkty. Najczęściej są to takie trzy punkty w środku podwójny. To mamy tu narodzenie Pana Jezusa, mamy Jego śmierć, zmartwychwstanie i wreszcie mamy zesłanie Ducha Świętego. Jeśli chodzi o to środkowe, to było w naszej tu kulturze, w Kościele Zachodnim 2 tygodnie temu, u prawosławnych to było chyba tydzień temu, z tego co pamiętam. I tak mniej więcej tu na to się patrzymy. W naszej kulturze jest tak, że mamy też takie określone nazwy dla tych świąt. To, co jest w grudniu, tak zwane Boże Narodzenie, też jest przesunięcie między Kościołem Zachodnim i Wschodnim 2 tygodnie. Potem są święta wielkanocne, które, jak wspomniałem, były 2 tygodnie temu. Brat Mateusz, który tutaj mówił 2 tygodnie temu, tak bardzo kładł nacisk na to, chciałbym to powtórzyć, że zmartwychwstały Chrystus uczynił wszystko dla mnie. I było to pytanie, czy ja jestem tu gotowy, aby wszystko uczynić dla Chrystusa. Ale to było dwa tygodnie temu. No i potem jest jeszcze tak zwane tu Zielone Święta, wolę osobiście nazwę Pięćdziesiątnica. To jest ten moment, kiedy wspominamy zesłanie Ducha Świętego. I tak jest w większości ewangelikalnych społeczności, jest tak też w naszych polskich tu kalendarzach, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale spójrzmy na to, że czy kościoły historyczne, czy też w niektórych kręgach troszkę inaczej się na to patrzy i patrzy się na to jakby troszkę szerzej. Te trzy punkty, czyli narodzenie, śmierć, zmartwychwstanie i pięćdziesiątnica, to są takie skrajne punkty. Natomiast w środku mamy coś, co jest no tak bardzo ważne, czyli chrzest Jana Chrzciciela, w którym Pan Jezus Chrystus brał udział w sposób bierny, został tam ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Potem przez 40 dni przebywał na pustyni. Potem mamy to, o czym wspominałem, śmierć, zmartwychwstanie. A potem mamy taki bardzo szczególny okres 40 dni z uczniami i to było przed wniebowstąpieniem, które było 40 dni po zmartwychwstaniu i wreszcie 10 dni później mamy to zesłanie Ducha Świętego czy Pięćdziesiątnicę. I w zasadzie tak powinniśmy patrzeć na życie Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Te punkty są takie bardzo szczególne. Ja do tego za chwilkę wrócę. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić właśnie na tym czasie. Na tym czasie, bardzo szczególnym czasie, który Pan Jezus Chrystus spędzał ze swoimi uczniami. Ale spójrzmy na słowo, które przeczytałem w Dziejach Apostolskich, trzeci werset. Może zanim jeszcze przejdę do niego, te dwa pierwsze wiersze, które żeśmy przeczytali. Autorem jest Łukasz, myślę, że to wszyscy wiemy, lekarz z pochodzenia prawdopodobnie Grek, który napisał dwie księgi. Księgę Łukasza, tak jak żeśmy czytali w pierwszym wierszu, ona brzmi tak: pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. A więc ta pierwsza księga, którą napisał Łukasz, Ewangelia Łukasza, traktuje o życiu Pana Jezusa od początku do końca, tak jak mamy to napisane. Natomiast Łukasz postanowił napisać również drugą księgę, to jest Księga Dziejów Apostolskich i ten pierwszy rozdział Księgi Dziejów jest takim rozszerzeniem zakończenia Ewangelii Łukasza. Mówi tak troszkę szerzej o tym w zasadzie, o tych ostatnich i o tym ostatnim dniu, które Pan Jezus Chrystus spędzał na ziemi, który zmartwychwstały Chrystus spędzał na ziemi. Ten Teofil w Ewangelii Łukasza mamy napisane dostojny tutaj. Teofilu to bardzo ciekawa postać, ale może nie na dzisiaj. A teraz wróćmy do wiersza trzeciego, nad którym się chciałem dzisiaj szerzej zastanowić, a on brzmi tak. Im też, jest mowa o Chrystusie, po swojej męce objawił się jako żyjący, dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Kiedy czytamy to zdanie, kiedy czytamy ten werset, to możemy zauważyć takie trzy rzeczy, czy trzy zagadnienia, trzy obszary, w których te 40 dni się rozgrywało. Pierwszy obszar to właśnie to spotykanie się z uczniami przez 40 dni. Będę o tym mówił zaraz więcej. Drugi obszar to to, że on objawiał się jako żyjący i dawał liczne tego dowody. Te objawienia Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu są bardzo znamienne. Też będę o tym mówił za chwilkę. I wreszcie trzecia rzecz, tak bardzo ważna w tym stwierdzeniu, to to, że mówił o Królestwie Bożym. Tak więc takie trzy obszary działalności zmartwychwstałego Chrystusa przed wniebowstąpieniem. Coś, na co również powinniśmy zwrócić uwagę, że w tamtym czasie w zasadzie Pan Jezus Chrystus zmartwychwstały spotykał się tylko ze swoimi uczniami. W Piśmie Świętym nie ma świadectw, które by mówiły, że w tym czasie Pan Jezus Chrystus spotykał się ze swoimi przeciwnikami, ze swoimi oponentami. Tak przynajmniej mówi nam Pismo Święte i powinniśmy się tego trzymać. A teraz przejdźmy może do tego pierwszego punktu, czyli do tego spotykania się z uczniami w ciągu 40 dni. I tutaj chciałbym poruszyć W zasadzie dwa zagadnienia. Pierwsze brzmi tak, dlaczego zmartwychwstały Chrystus w ogóle był na ziemi jeszcze przez 40 dni? A drugie pytanie, czy drugie tu zagadnienie, dlaczego akurat 40 dni? Ja myślę, że to jest ważne ze względu na gnostyków, którzy już w pierwszym i drugim wieku po Chrystusie snuli przeróżne teorie, w których przedstawiali, że Chrystus w niektórych było 13 miesięcy, był na ziemi, w innych nawet 13 lat. Pismo Święte nam mówi o 40 dniach i chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili, dlaczego tak było. Oczywiście można dać na to bardzo prostą tu odpowiedź, bo Bóg tak chciał, ale myślę, że powinniśmy studiować Boże Słowo, które daje nam pewne wskazówki, które daje nam pewne rzeczy, które możemy zobaczyć bliżej. Tak więc spójrzmy na to spotykanie się w ciągu 40 dni. I to pierwsze pytanie, dlaczego zmartwychwstały Jezus nie poszedł od razu do nieba, do Ojca? Wiecie, to jest bardzo ciekawe pytanie, nad którym powinniśmy się zastanawiać, no bo w zasadzie tak, Pan Jezus Chrystus tam na krzyżu powiedział, wykonało się, potem wiemy, że powstał z grobu, powstał z martwych i właściwie co miał jeszcze tu do roboty? Mówię to oczywiście tu kolokwialnie. A jednak tak się nie stało, a jednak Pan Jezus przez 40 dni przebywał z uczniami. I spójrzmy na takie bardzo realne przyczyny, które o tym mówią. Pierwsza z przyczyn, którą byśmy mogli tutaj podać, to jest to, że zaraz po zmartwychwstaniu, myślę, że pamiętamy tę historię, jak Pan Jezus został złożony w grobie, wówczas faryzeusze, wówczas ci starsi żydowscy prosili Piłata o to, żeby postawił straż nad grobem, żeby, jak się wyrazili, przypadkiem uczniowie nie wykradli ciała Pana Jezusa. I tak zrobili. Straż rzymska była znana ze swojej tu surowości, obowiązkowości, więc no nie było szans, żeby ktoś się wdarł do tego grobu. A jednak, pamiętamy 28 rozdział Księgi Mateusza, kiedy pojawił się anioł, który otwierał ten kamień, który był zatoczony do grobu, że strażnicy padli, stali się jak nieżywi. Pamiętamy tą historię, myślę. No i wtedy ci strażnicy, jak się ocknęli, poszli do miasta. Gdzie poszli? No nie do swojego szefa czy przełożonego, bo pewnie by mieli za to karę śmierci. Poszli do tych starszych tu żydowskich i uknuli taki spisek. Spisek, który brzmiał w ten sposób. Uczniowie przyszli w nocy i wykradli ciało Pana Jezusa. Jedna z większych bzdur, która była, ale tak jak czytamy w księdze Mateusza, wieść ta rozchodziła się aż po dzień dzisiejszy. Tak pisał to Mateusz. Więc jedna z pierwszych przyczyn, takich bardzo realnych, dla których no Pan Jezus Chrystus nie od razu poszedł do nieba, do Ojca, była po to, aby zadać kłam właśnie takiemu stwierdzeniu tych przywódców żydowskich. Druga przyczyna, również tak bardzo istotna, była taka, że sami uczniowie nie rozumieli jeszcze pisma, że Jezus musi powstać z martwych. To jest dla nas być może tu zaskoczenie, ale kiedy czytamy Pismo Święte, mam sporo odnośników, ale ich tu nie będę czytał ze względu na czas. W Ewangelii Jana, rozdział 20, wiersz 9, mamy tak napisane, że uczniowie nie zdawali sobie z tego sprawy. Nie wierzyli, że Jezus w ogóle może powstać z martwych. Więc to było dla nich również takie zdarzenie, które w jakiś sposób powinno było być dla nich potwierdzone, udokumentowane. Więc to byłaby, powiedzmy, druga przyczyna. Trzecia przyczyna również, no bardzo ważna, która jest związana z uczniami, jest taka, że kiedy popatrzymy na Ewangelię, to możemy zauważyć, jaki był stan duchowy, stan psychiczny, nawet stan tu cielesny tych uczniów, że oni byli w bardzo złej kondycji. Ci uczniowie byli zastraszeni. Oni powątpiewali, wręcz brakowało im wiary. I najtrudniejsze, czy najistotniejsze w tej sprawie, oni byli gotowi nawet zostawić swoje powołanie i powrócić do poprzedniego życia. To też jest rzecz, o której się rzadko mówi. Ale ten wstrząs psychiczny, to doświadczenie, które mieli, było tak silne, że byli gotowi nawet się poddać. Powiem o tym, no za chwilę Piotr tu powiedział co? Idę łowić ryby. Ja myślę, że znamy tą historię. Tak więc te trzy przyczyny w jakiś sposób skłaniają nas do takiego stwierdzenia, że było to potrzebne. I tak powiem, dlatego ci uczniowie potrzebowali takiego dodatkowego, bezpośredniego kursu uczniostwa. No tak bym to nazwał, bo to było tylko 40 dni, ale to było bardzo ciekawe i bardzo intensywne. Więc ja myślę, że to pierwsze pytanie, które sobie tu możemy zadawać, dlaczego zmartwychwstany nie poszedł od razu, mamy na to pewną racjonalną, myślę, odpowiedź. A teraz spójrzmy na drugą sprawę, czemu 40? Dlaczego akurat 40 dni Pan Jezus Chrystus był jeszcze z uczniami? Czemu nie 3 dni? Czemu nie 10 dni? Czemu nie 13 miesięcy, jak twierdzili gnostycy? Czy nawet 13 lat, jak była inna z sekt? Spójrzmy na to w ten sposób. Liczba 40 jest dosyć znamienna i charakterystyczna, jeśli chodzi o Stary Testament. Występuje stosunkowo często. Mam tutaj kilka przykładów. Jeśli chodzi o potop, deszcz w czasie potopu padał przez 40 dni. Mojżesz, bardzo znany przywódca, taki typ tu Chrystusa, jego życie się składało z takich trzech fragmentów i każdy z nich miał 40 lat. Eliasz, kiedy szedł poszczególne instrukcje do Boga na górę Horeb, kiedy był sfrustrowany, szedł 40 dni. Natomiast Jonasz, który był tu posłany przez Pana Boga do Niniwy, co mówił? Głosił, że jeszcze 40 dni pozostaje do zniszczenia tego miasta, do Niniwy. Tak więc już patrząc na to, no możemy zauważyć, że ta liczba 40 w jakiś sposób była znamienna w Starym Testamencie. Oczywiście nie przypisujemy im tej liczby jakichś szczególnych tu własności, bo nie naszą rzeczą jest numerologia. Natomiast jest to znamienne, że liczba 40 tak często się powtarza w Starym Testamencie. Są jeszcze dwie rzeczy związane z liczbą 40, które sobie dałem troszkę niżej, żebyśmy mogli im się przyjrzeć jeszcze raz. Mojżesz przebywał 40 dni na górze Synaj, gdzie otrzymał przykazania i prawo. Bardzo ciekawa rzecz. Przez 40 dni Mojżesz przebywał samotnie na górze Synaj, otrzymując przepisy, dzisiaj bym to nazwał, otrzymując Stare Przymierze. Natomiast później naród izraelski ze względu na swoją krnąbrność, opór, niewiarę i bunt przez 40 lat musiał przebywać na pustyni. I tułał się niejako po pustyni, chociaż droga, która go dzieliła do ziemi tu obiecanej, była rzędu miesiąca, dwóch. Tak więc, kiedy patrzymy na tą liczbę 40, to te 40 dni mamy pewnego rodzaju uzasadnienie, głównie poprzez Stary Testament, i na tym tu poprzestaniemy, dlaczego tak, a nie inaczej. I spójrzmy na to jeszcze raz. Spójrzmy na to, co jest tu na samym dole. Tak jak wspomniałem, Mojżesz był 40 dni na górze i otrzymywał to Stare Przymierze. Jest to pewnego rodzaju starotestamentowym typem przekazania tu Nowego Przymierza przez Pana Jezusa Chrystusa. I druga rzecz, te 40 lat, które Izrael przebywał na pustyni, to też jest starotestamentowy typ tego kuszenia Pana Jezusa na pustyni czy na odludziu. Tak więc w ten sposób chciałem się odnieść do tej liczby 40 dni, a także do tego, czemu nie od razu. No i teraz spójrzmy na to tak. Kiedy spojrzymy na to w ten sposób, mając już świadomość, że w Starym Testamencie mamy pewne typy, które potem są w Nowym Testamencie jako antytypy, czyli tu realizowane, kiedy popatrzymy na życie Pana Jezusa, to możemy zauważyć coś ciekawego. Jego początek służby to był ten chrzest w Jordanii. Zaraz później miał 40 dni próby na pustkowiu. Potem była jego działalność, była śmierć, zmartwychwstanie, a potem było 40 dni z uczniami i na koniec było pójście do nieba. Gdy spojrzymy na to w ten sposób, to możemy zauważyć kilka rzeczy ciekawych. Możemy zauważyć pewną symetrię początka i końca. I tu było coś na początku i tu było coś na końcu. Tu było 40 i tu było 40. Tak, kiedy spojrzymy na to w ten sposób, mamy pewnego rodzaju symetrię. Ale ja wiem, że naszym tu zadaniem nie jest zajmowanie się symetrią. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że gdy tak patrzymy na życie Pana Jezusa Chrystusa od początku do końca tu na ziemi, to możemy iść śladami pierwszych tu wyznawców. Spójrzmy do tego pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Ja nie przeczytałem całego rozdziału, ale gdybyśmy spojrzeli na wiersz 21, 22, który będę zaraz czytał, była taka sytuacja, powiem w skrócie, o co chodziło. Apostoł Piotr w pewnej chwili w ciągu tych 10 dni stwierdził, że trzeba wybrać 12 apostoła, no dlatego, że Judasz się sprzeniewierzył. I gdybyśmy spojrzeli na kryterium jego wyboru, ono było, to bardzo ciekawe, ten pierwszy rozdział, czytam werset 21 i 22, które brzmią tak, słowa apostoła Piotra. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus Chrystus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Kiedy tu widzimy kryterium, które ktoś musiał spełniać, aby zostać wówczas tu wybrany na apostoła, na tego dwunastego, to było to, miał być począwszy od chrztu Jana, aż do momentu w niebo wstąpienia. Więc stąd ten okres jest taki ważny i ciekawy, no i warto na to w ten sposób spojrzeć. Ale przejdźmy dalej. A więc już mamy tą pierwszą informację, pierwszy przekaz, dlaczego 40 i tak dalej. A teraz spójrzmy na to, co jest napisane. Objawiał się jako żyjący i dawał liczne tego znaki. To są słowa Łukasza, który bardzo dokładnie przyglądał się tej historii. Tak jak pisze w swojej pierwszej księdze, on tam pisze tak, dostojny Teofilu, ja, który wszystko dokładnie po kolei przebadałem. Jako lekarz był tu człowiekiem dokładnym, był tu człowiekiem, który skupiał się na swojej pracy i który nie chciał ominąć jakichkolwiek błędów. Więc teraz spójrzmy, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus objawiał się jako żyjący. I żeby spojrzeć na to, popatrzmy znowu na taki diagram czasowy. Będziemy mieli 40 dni, czyli pierwszy dzień to jest ta niedziela zmartwychwstania, ostatni dzień to jest ten 40, a w środku mamy 8 dzień, no i mamy te 4,5 tygodnia. W ten sposób bym sobie tę linię czasu tu rozpisał i chciałem, żebyśmy sobie teraz wyobrazili, przypomnieli, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus w ciągu tych 40 dni z kim i jak się spotkał. Czasami jest dobrze sobie zrobić taką powtórkę i spójrzmy najpierw na ten pierwszy okres, czyli ta niedziela zmartwychwstania i dzień 8, chciałem to wziąć razem. I spójrzmy, z kim Pan Jezus się spotkał jako zmartwychwstały. Jest bardzo ciekawe, że Marek mówi w swojej Ewangelii, ale również Jan, że pierwszą osobą, która widziała zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa była Maria Magdalena. Jak na tamte czasy było to bardzo, bardzo odważne stwierdzenie, jako że w tamtym czasie nie uważało się kobiet za istotnych, ważnych świadków. To było pierwsze spotkanie, które miał Chrystus, to było jeszcze w ogrodzie koło grobu. Drugie spotkanie miało miejsce, gdzie pozostałe z kobiet, jako że, myśmy sobie to przypomnieli, wczesnym rankiem, w niedzielę cała grupa kobiet, było 5 do 7, różnie można na to spoglądać, szły do grobu po to, aby namaścić ciało Pana Jezusa. Wiemy, że im się to nie udało, że ten kamień był odwalony, że w środku było pusto i tak dalej. I potem te Maria Jakubowa, Salome, Joanna i prawdopodobnie jeszcze dwie inne, które były również przy grobie, w pewnej chwili, jak odchodziły od grobu, również spotkały się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tak więc jest to coś, co może nas zaskoczyć, ale kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Jako pierwsze no go ujrzały. Potem była bardzo ciekawa rzecz, bo pokazał się również Szymonowi Piotrowi. Jeśli to pamiętamy, dwa tygodnie temu, jak Mateusz czytał z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, całą tą historię tych dwóch ludzi, Kleopasa i drugiego ucznia, którzy szli w drodze do Emaus, to było co prawda później, ale może przeskoczę tu na moment. Także Mateusz tą historię bardzo szczegółowo przekazał, więc bez szczegółów teraz ja. W każdym razie przeżycie było dla nich tak silne, oni w pierwszej chwili go nie byli w stanie poznać, ale potem zdążyli, ich oczy zostały otwarte, myślę, że, no, że mogę tak powiedzieć, i poznali go. I w momencie, kiedy go rozpoznali, pamiętamy, on zniknął z ich oczu, a oni z powrotem te 14 tu kilometrów w nocy szli do Jerozolimy, do pozostałych, żeby im to powiedzieć. No to była ta sytuacja i gdy oni przyszli do tych 12, w zasadzie do tych 11, żebyśmy byli tu precyzyjni, to usłyszeli, że wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Stąd mamy tą informację, że jeszcze wcześniej, czyli jako trzeciej grupie osób, to Pan Jezus Chrystus pokazał się Szymonowi Piotrowi, a potem był ten Kleopas i ten drugi, którzy szli do Emaus. Natomiast w momencie, kiedy oni powrócili i zdawali tu relację uczniom, to była ta sytuacja, to było pod wieczór, w tą niedzielę Zmartwychwstania, pamiętamy tą historię, to jest też Łukasz 24 rozdział, wtedy, kiedy oni tak się zaczęli nad tym zastanawiać, rozważać ten problem, to w ten czas Chrystus sam im się ukazał. On im wtedy się ukazał, oni wtedy go zobaczyli. Jeśli byśmy sobie to przypomnieli, tą historię, wtedy no to Pan Jezus jadł po raz pierwszy tu razem z nimi, a także dał się w cudzysłowie dotknąć, jeśli można tak powiedzieć. Tak więc to się wszystko działo w ten pierwszy dzień, w niedzielę Zmartwychwstania. Ale problem był taki, że pod koniec tego pierwszego dnia wśród tych uczniów nie było Tomasza. No i Tomasz, kiedy się to dowiedział, no powiedział tak, to jest niemożliwe. Ja w to nie wierzę. Póki nie dotknę, póki nie złapię, tego nie będzie. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, że po 8 dniach Pan Jezus znowu, kiedy uczniowie byli zamknięci razem w jakiejś izbie, w jakimś tu pomieszczeniu, znowu im się ukazał i wśród tych, którzy go zobaczyli, był także Tomasz. Bo 11 uczniów Tomasz i jeszcze inni, bo to też jest ważne, że tych ludzi tam było więcej. A więc to był ten moment, jak gdyby ta pierwsza sekcja, o której chciałem mówić, że Pan Jezus kilkakrotnie pokazał się uczniom łącznie z Tomaszem, który wtedy zdobył się na to wyznanie Pan mój i Bóg mój. Myślę, że to pamiętamy. Ale to nie był koniec. Chciałem, żebyśmy teraz spojrzeli na coś szczególnego. Chciałbym przeczytać fragment z 13 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dlatego, że to, co mówiłem dotąd, działo się w Jerozolimie bądź w okolicy. Natomiast było to spełnienie też tego, o czym, co potwierdził apostoł Paweł, będąc w Antiochii Pizydyjskiej, czyli w środkowej Turcji, 13 rozdział, 30 werset brzmi nam tak. Lecz Bóg wzbudził go z martwych, jest mowa o Chrystusie. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. A więc tutaj Paweł głosząc Żydom, przekazał im taką bardzo jasną informację, że większość uczniów z Galilei udała się przed ukrzyżowaniem do Jerozolimy i będąc w Jerozolimie, tam przez wiele dni ukazywał się im Pan Jezus Chrystus. A więc to, co jest tu zapisane w Ewangeliach, było także potwierdzone przez apostoła Pawła w jego zwiastowaniu potem Żydom. Ale tak jak wspomniałem, to jeszcze nie był koniec. Sam Pan Jezus Chrystus tuż przed swoim ukrzyżowaniem, kiedy był z uczniami w Wieczerniku, to im taką rzecz zapowiedział. Po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Przypuszczam, że uczniowie nie zwrócili wówczas na to specjalnie uwagi. Byli tak zaaferowani tymi nowymi informacjami, które otrzymali, że ich umysły były po prostu zamknięte. Ale wyobraźmy sobie tą sytuację, że w dniu zmartwychwstania, wtedy, kiedy te niewiasty, które były przy grobie, to kiedy spotkały tego anioła, to on im tak przekazał, powtórzył, że Jezus mówił, że idzie na spotkanie z wami razem do Galilei. Tak więc tu mamy takie wskazówki w Piśmie Świętym, które pokazują nam to, że Pan Jezus Chrystus nie ograniczył się tylko do Jerozolimy, ale poszedł także dalej, poszedł konkretnie do Galilei. No i teraz spójrzmy na to, co było w Galilei w ciągu tych 4,5 tygodnia. W zasadzie są tam takie trzy spotkania, które Pan Jezus Chrystus miał i które są zapisane w Ewangeliach. To pierwsze spotkanie miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim i to była sytuacja, gdzie było 7 uczniów. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wspominałem to słowo, wspomnę go znowu. W pewnej chwili, kiedy ci uczniowie przyszli, czy wrócili do Galilei, to sfrustrowany Piotr tak powiedział, idę łowić ryby. To, że on wcześniej widział Pana i to nawet kilkakrotnie, jakby słabo na niego oddziaływało, bo stwierdził, że jego energia musi być gdzieś skonsumowana i on idzie łowić ryby. A ponieważ był typem przywódcy, no to pociągnął tu za sobą 6 i w 7 chcieli, czy byli łowić ryby nad jeziorem, czy w jeziorze tu galilejskim. Pamiętamy historię, że przez całą noc i nic im się nie udało. Nad ranem, kiedy już zbliżali się do brzegu, jakaś postać była na brzegu, która mówi, dzieci, macie co jeść? Oczywiście nie. Zapuśćcie sieć tam a tam. I wiemy, że kiedy to zrobili, to było 153 ryby i wtedy pierwszy Jan, potem Piotr, stwierdzili, że to jest Jezus Chrystus. Że to jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Ta sytuacja była bardzo szczególna i to zarówno dla Piotra, jak i dla Jana, dlatego że sam Jan to pisze w tym 21 rozdziale, że to był taki szczególny moment, kiedy Pan Jezus 3-krotnie pytał Piotra, czy mnie miłujesz. I to był ten moment tej odnowy Piotra, tego powrotu do społeczności z Bogiem, do społeczności z Chrystusem, do społeczności, do swojego powołania. Tam również Pan Jezus Chrystus wyraził się odnośnie przyszłych losów Piotra, a także Jana, więc stąd to było takie bardzo szczególne przeżycie, spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami. Potem gdzieś tak w środku tego czasu Pan Jezus Chrystus udał się na górę w Galilei. Czytamy o tym w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie spotkał się ze swoimi uczniami. To spotkanie było również szczególne, dlatego że było szczególne z wielu względów, o których będę mówił za chwilkę. Natomiast gdybyśmy spojrzeli do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, który był napisany 20 kilka lat później po zmartwychwstaniu, to wówczas Paweł, pisząc do zboru w Koryncie, zboru, który był taki bardzo zróżnicowany, w 15 tu rozdziale mówi im o tym, czy przypomina im o tym, jaką głosi Ewangelię. I gdy głosi, i gdy to zapisał, tam są takie stwierdzenia, ja to przeczytam, 15 rozdział od 4 do 8 wiersza, gdzie mamy napisane tak słowa apostoła Pawła do zborowników w Koryncie. I został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, o tym żeśmy mówili, potem 12, o tym żeśmy też mówili, a potem wiersz 6 jest taki szczególny. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Wiersz 7, może już go też od razu przeczytam. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. A więc Paweł, który dobrze znał tą historię, mówi, że Pan Jezus Chrystus spotkał się nie tylko ze swoimi najbliższymi, ale że około 500 osób było świadkami, widziało zmartwychwstałego Chrystusa. Ja myślę, że apostoł Paweł musiał być w 100% tego pewien, bo to zapisał do ludzi, którzy byli bardzo buntowniczy w Koryncie. Mało tego, tak napisał, że większość z tych ludzi dotychczas żyje, a niektórzy zasnęli. Przez co dawał poznać tak bardzo mocno, że w razie czego to można sprawdzić. I stąd na tej górze prawdopodobnie spotkał się nie tylko ze swoją najbliższą grupą uczniów, ale z bardzo dużą grupą, która liczyła prawdopodobnie, tak jak mamy napisane, 500 osób. A potem, takżeśmy czytali tu u Pawła, a potem się ukazał Jakubowi. To jest taka dosyć tajemnicza może informacja. Jakub, o którym jest tu mowa, był przyrodnim bratem Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy o nim wcześniej, że jak wielu innych braci, no nie bardzo wierzył w Pana Jezusa Chrystusa, w Jego misję, powątpiewał. A tutaj mamy napisane, że Pan Jezus Chrystus spotkał się z tym Jakubem i było to prawdopodobnie w Galilei, dlatego że oni tam mieszkali. Jak żeśmy czytali ten pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, 14 werset, tam żeśmy mieli, tam mamy tak napisane, że oni wszyscy byli z matką Jezusa i z braćmi Jego. Więc prawdopodobnie to spotkanie było przełomowe, jeśli chodzi o Jakuba, brata pańskiego. On wtedy przeżył tą swoją ogromną zmianę w życiu. A więc to, żeśmy mieli ten okres w Galilei i teraz mamy już ostatnie zdarzenie, które miało miejsce w dniu 50. Przepraszam, w dniu 40. Uczniowie byli zgromadzeni, tak jak żeśmy doczytali w rozdziale pierwszym Dziejów Apostolskich w Jerozolimie, gdzie spotkali się znowu z Chrystusem, tak jak żeśmy tutaj czytali w wierszu 4, a spożywając z nimi posiłek. I znowu mieli tą społeczność, no widzieli swojego zmartwychwstałego Pana, który razem z nimi jadł, a także przekazywał im te ostatnie informacje, a potem został zabrany, czy też w niebo wstąpił z Góry Oliwnej. Tak więc to mamy taki rys troszeczkę historyczny, który myślę, że jest bardzo istotny, bo pokazuje nam na to, że Pan Jezus no nie tylko te 40 dni był na tej ziemi jako zmartwychwstały, ale wielokrotnie spotykał się z uczniami. To wszystko są te zapisy, które są w Piśmie Świętym, czyli to są te zapisy, którym my możemy zaufać, a nie jakimś tam gnostycznym Ewangeliom. I myślę, że warto to wiedzieć, bo czasami to może się przydać w czasie rozmów z innymi. A przejdźmy teraz dalej. Chciałem jeszcze teraz, żebyśmy przyjrzeli się tej sytuacji, jak wyglądał zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, bo to może też wzbudzać pewne zainteresowanie, ale też i pewne kontrowersje. I również w Piśmie Świętym mamy kilka takich wskazówek, które nam rozjaśniają no troszkę ten obraz Pana Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, będącego na ziemi. Pierwsza taka rzecz, którą tu możemy kilkakrotnie zauważyć, to, że nie zawsze uczniowie potrafili go rozpoznać. Czy ci dwaj, którzy szli do Emaus, czy ci, którzy tu łowili te ryby, czy ta Maria Magdalena, która mniemała, jak mówi Boże Słowo, że to ogrodnik. Nie zawsze ludzie byli w stanie go rozpoznać, ich oczy czasami z jakichś przyczyn były zasłonięte. Druga rzecz, która była no tak bardzo istotna, to to, że Pan Jezus Chrystus pojawiał się i znikał. Tam w tych historiach, w szczególności wtedy, kiedy uczniowie byli zamknięci z obawy przed Żydami, ich drzwi były zamknięte i nagle zjawiał się Pan Jezus Chrystus, a potem znikał. Tak więc to była też taka cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o to, tak bym to nazwał teraz, uwielbione już ciało Pana Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałe. To, co się z tym wiąże, to to, że Pan Jezus mógł przechodzić przez zamknięte drzwi, dostawać się do zamkniętych tu pomieszczeń. No i tak, i te rzeczy z pewnością wzbudzały w uczniach takie przekonanie, czy taki strach, że może Pan Jezus Chrystus jest duchem, a nie tym, który zmartwychwstał w ciele. To też jest takie bardzo ciekawe zagadnienie, zresztą tak to czytamy w Ewangelii Łukasza, że mniemali, że widzą ducha. I dlatego Pan Jezus Chrystus zbliżył się do nich i oni go widzieli i mogli go dotykać. Mogli dotknąć jego ciała i mogli zauważyć te znaki gwoździ, czy znaki po gwoździach, tu na rękach, czy też znak na boku od przebijającej go włóczni. Tak więc mogli dotknąć zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, mogli zobaczyć, że są cechy tu na jego ciele, które się wywodzą z tego czasu, kiedy był na krzyżu. I myślę, między innymi dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście, pierwszym tu rozdziale, pierwszym wierszu i drugim wierszu mówi, czego ręce nasze dotykały, słowa żywota. A więc to jest no, tak bardzo ważny moment, który mówi o tym, że Pan Jezus nie był duchem, jak mówili tu niektórzy, że nie miał pozornego ciała, jak mówili tu niektórzy, ale ciało tu rzeczywiste. Wiemy, że ci uczniowie byli tak zszokowani, że Pan Jezus ich pyta, a macie tu coś do jedzenia? I Pan Jezus jadł i pił razem z uczniami w ten sposób. Oni mogli się przekonać naocznie, tu namacalnie, że Pan Jezus Chrystus powstał w ciele. Tak więc myślę, że to jest takie dość istotne to zagadnienie, że Pan Jezus się objawiał, tak jak żeśmy to czytali, objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody. Myślę, że te przykłady, które dałem, a także te stwierdzenia, które dałem, o tym tak bardzo mocno mówią. Jeszcze jedna rzecz, o której no tu zapomniałem, właśnie patrząc na to zmartwychwstałe, czytając może o tym zmartwychwstałym, uwielbionym ciele Pana Jezusa Chrystusa, to jest dla nas także taki wymiar eschatologiczny, bo pokazuje nam, że przyjdzie taki dzień, kiedy i nasze ciała zostaną przemienione, kiedy będą podobne do tego uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Daje temu wyraz Paweł w liście do Filipian, do swojego ukochanego zboru w trzecim tu rozdziale, 20-21 wiersz, przeczytam. Apostoł Paweł tak napisał do świętych Filipii. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. A więc to jest dla nas także ten eschatologiczny wymiar, ta nadzieja, że przyjdzie taki dzień, że i nasze ciała, bądź gdy będą żywe, to będą przemienione, albo też wskrzeszone, gdyby były w grobie i zostaną i będą na podobieństwo uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Przejdźmy dalej do trzeciej rzeczy, tak bardzo tu znamiennej w tym trzecim wierszu. Pan Jezus mówił uczniom o Królestwie Bożym. Pan Jezus mówił uczniom o Królestwie Bożym. To też jest no, niesamowicie ważna rzecz. To się wiąże z tym, co powiedziałem tu na początku, że ci uczniowie mieli taki przyspieszony kurs uczniostwa. I spójrzmy, jaki to miało wymiar. Co zmartwychwstały Chrystus mówił o Królestwie, w jaki sposób ich nauczał o Królestwie. Taka pierwsza rzecz, która w moim przekonaniu jest najistotniejsza, jest taka, że Pan Jezus, tak jak żeśmy to czytali w historii 2 tygodnie temu, o tych dwóch, co szli do Emaus, Pan Jezus otwierał umysły uczniów, aby rozumieli Pismo. To stwierdzenie jest niesamowicie istotne dla nas, dla chrześcijan, dla nas, dla tych, którzy idą świadomie za Chrystusem. Natomiast jest też istotne, że ludzie, którzy nie są Bożą tu własnością, póki mają te umysły zamknięte, nie potrafią tego Pisma zrozumieć. Dlatego taka jakby najważniejsza rzecz, którą Pan Jezus czynił w czasie tych 40 dni, będąc uczniami, to On ich nauczał, wyjaśniał, jakie jest znaczenie Królestwa, jakie jest znaczenie Pisma. Chciałbym ten jeden fragment może przeczytać z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. To był ten moment, kiedy Pan Jezus jeszcze przed swoją męką był z uczniami i kiedy im mówił, chciałbym to przeczytać, a potem skomentuję. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, czytam od 31 do 34 wiersza, które brzmią tak. To jest mowa o Panu Jezusie. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom, wyśmieją, zelżą i opluwają. O ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Gdy to czytamy, my dzisiaj, 2000 lat później, ci, którzy idą za Chrystusem, nam się wydaje to normalne, dlatego że to, co jest tu napisane, to wszystko miało miejsce, prawda? Natomiast spójrzmy na reakcję uczniów, wiersz 34. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. I było to słowo zakryte przed nimi, nie wiedzieli, co mówiono. Niesamowite. Byli z Chrystusem ponad 3 lata, a nie rozumieli tego, co Chrystus mówił. I bardzo często jest tak, kiedy nie poddajemy się Duchowi Świętemu, kiedy nie trwamy w Bożym Słowie, to Duch Święty mówi, a my tego tu nie rozumiemy. I tak było z tymi uczniami. Dlatego w ciągu tych 40 dni, jeszcze raz, no to powtórzę, otwierał im umysły i nauczał ich Pisma. Nauczał ich zrozumiewania tego, co mówił o Jezusie Stary Testament, a także o tym, co mają robić dalej. Druga rzecz, którą Chrystus w tym czasie tak bardzo mocno podkreślał, to zapewniał uczniów, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi i będzie z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, gdzie mamy ten tak zwany nakaz misyjny, to tam mamy to stwierdzenie, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Oni powątpiewali w to wcześniej. Oni, kiedy Chrystus był na krzyżu, kiedy Chrystus był w grobie, oni byli tak sfrustrowani, że oni nie umieli w ogóle się odnaleźć. A teraz Chrystus przez 40 dni ich nauczy. Słuchajcie, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc ten element tu nauczania był niesamowicie istotny, bo wzmacniał, jak zobaczymy za chwilę, bo wzmacniał ich wiarę. Trzecia rzecz, o której chciałem tu powiedzieć, może nas zaskoczyć, ale Pan Jezus Chrystus zobowiązał uczniów do ogłaszania, że On, Jezus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Takie ciekawe stwierdzenie. Chrystus zobowiązał uczniów do ogłaszania, że On, to znaczy Jezus, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. To są słowa, które apostoł Piotr, kiedy był po raz pierwszy w pogańskim domu, zaraz chciałem to znaleźć, był w pogańskim domu u Korneliusza i zwiastował tam Chrystusa, to powiedział tam takie słowa, a ja chciałem je zacytować, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, czytam od 40 wiersza. Ale Bóg wzbudził go 3 dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. A więc tu widzimy, że Piotr składa świadectwo, że Chrystus pojawiał się, widzieli go, a także mogli z nim jeść, mogli razem jeść i pić po jego zmartwychwstaniu. Wiersz 42, tak mówi Piotr. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. To brzmi bardzo groźnie, ale to jest prawda, którą Chrystus chciał, aby uczniowie przekazywali. Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. Jeśli w ciągu tego życia, swojego życia, nie zawierzysz swojego życia Chrystusowi, to będzie dla ciebie trudnym sędzią. Sędzią, który będzie cię musiał skazać. Wreszcie czwarta rzecz, to Pan Jezus potwierdził uczniom ten misyjny nakaz, który mówił tak, to jest fragment z Ewangelii Marka, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Głoście wszystkiemu stworzeniu. A więc to był ten misyjny nakaz, który Pan Jezus Chrystus zostawił uczniom, który jest ważny aż do dzisiejszego dnia. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy zauważyć bardzo ciekawą rzecz, że czy Piotr, czy Paweł, czy inni, zwiastując, mówili przede wszystkim, podkreślali fakt zmartwychwstania jako to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Dlatego ten misyjny nakaz jest taki bardzo mocny i mówi, głoście Ewangelię, głoście Chrystusa zmartwychwstałego. Ale jeszcze jedną rzecz Chrystus zrobił przez te 40 dni, bo im tak powiedział, zanim to będziecie robić, to macie pozostać w Jerozolimie i oczekiwać spełnienia obietnicy Ojca. W tym pierwszym tu rozdziale, trzecim wierszu, żeśmy czytali tak, w czwartym wierszu słowa Pana Jezusa. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A więc Pan Jezus, nauczając ich przez te 40 dni, mówił, ale jeszcze czekajcie, będzie tych następnych 10 dni, a wtedy Duch Święty zostanie zesłany. Wtedy zostaniecie także przyobleczeni mocą z wysokości. I w ten sposób dochodzimy jakby do finału, ten 40 dzień, kiedy to Pan Jezus wszystko, do którego czasu Pan Jezus to wszystko zrobił. I teraz przechodzimy do zmartwychwstania. Będziemy patrzyli w tekst, który przeczytałem. Zobaczmy na wiersz 6, który przeczytałem, który brzmi tak. A gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Kiedy się zastanowimy tak głębiej nad tym pytaniem, to powstaje w nas nawet taka złość. Przez 40 dni niczego się nie nauczyli. Przecież tyle im Pan Jezus tłumaczył, jak to wszystko ma wyglądać. A oni znowu wracają jakby do początku. Do tego, jak ci dwaj, którzy szli do Emaus, którzy mówili, a myśmy myśleli, że on odbuduje Królestwo Izraela. Zobaczmy, jak bardzo ta myśl trawiła ich serca, ich myśli, całe ich jestestwo. To też jest taka wskazówka dla naszego życia, że my czasami potrafimy się zawiesić na jakimś tu temacie, który będzie nas czasami wręcz motał. A teraz spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa na to. Wiersz 7 mówi tak, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czyli ta odpowiedź Pana Jezusa jest taka szorstka. Ona nie jest taka może bardzo grzeczna, taka ugładzona, ale mówi, to nie wasza sprawa. Ja zawsze, gdy to czytam, to przyznam się, że to mnie tak prostuje. Wiemy, że jeśli chodzi o naukę o przyszłości, czyli eschatologię, jest tak wiele różnych koncepcji, jak to ma wyglądać, to powtórne przyjście, czy tak, czy siak, czy owak, i ludzie się tym ekscytują, patrzą na to, co się dzieje wokół nas i budują, czy modyfikują te teorie. A Pan Jezus mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. To jest tak bardzo ważne i z tym Tu Pan Jezus, kolokwialnie mówiąc, ich zgasił. Ale zgasił ich tu nie do końca, bo mówi w wierszu 8, ale, i będzie coś innego, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Popatrzcie, w jaki sposób on to odwrócił. Ten ich problem, w czym chcieli tkwić, mówi nie to. Jest zupełnie inny tu kierunek. Weźmiecie moc Ducha Świętego i to zmieni wasze myślenie. To zmieni wasz sposób funkcjonowania. Teraz spójrzmy na wiersz 9, który mówi tak. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. To jest sytuacja, którą sobie trudno wyobrazić. On im tak powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i za moment oni patrzą, a ten Jezus tu zaczyna znikać, zaczyna unosić się do góry i zaczyna ginąć jakby w obłoku. To musiał być niesamowity moment. To musiał być ten moment, o którym pisze Marek, Jezus uniesiony w górę usiadł po prawicy Boga. Marek, który otrzymał te informacje od apostoła Piotra, jest pewny, że to uniesienie w górę zakończyło się tam przy Bożym tronie. Tam Chrystus usiadł po prawicy Boga. I ci uczniowie tak patrzą i nie potrafią tego pojąć. Co się dzieje? Czy to już jest naprawdę koniec? No i teraz spójrzmy, co się działo dalej. Wiersz 10 i 11, które brzmią tak. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, do nieba tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Spójrzmy teraz, co się działo po tym wniebowstąpieniu, po tym stwierdzeniu, które przekazali ci mężowie, ci aniołowie. Jak Jezus został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie. Tu też mamy taki element eschatologiczny, który pokazuje nam po pierwsze na pewność tego, że Chrystus powróci, a po drugie pokazuje nam, w jaki sposób ten Chrystus tu powróci. Dlatego nie ma specjalnie miejsca dla jakiegoś filozofowania. Tak jak poszedł do góry, tak wróci z powrotem. Niesamowita rzecz. No i teraz spójrzmy, zbliżając się powolutku do końca, co się działo później. Co się działo później, kiedy ci uczniowie już patrzyli na to, usłyszeli te głosy. Czytamy wiersz 12. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat, a gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali. A więc mam jakby nową sytuację, do której chciałem jeszcze kilka słów tu powiedzieć. Po tych 40 dniach intensywnego kursu uczniostwa ze zmartwychwstałym Chrystusem, po Jego wniebowzięciu, po orzeczeniu tych aniołów, coś się stało. Spójrzmy na to, co się stało, bo to, co teraz żeśmy przeczytali, ma zupełnie inny wymiar, jak przez te wcześniejsze 40 dni. Po pierwsze, powrócili do Jerozolimy z radością. Łukasz 24:52. Mimo tego, że Chrystus został wzięty, oni powrócili z radością, a więc nie było w nich już tego smutku. A więc nie było tego szoku, że Jezusa już nie ma. Ale czytamy, powrócili z radością. Następna rzecz, o której czytamy też u Łukasza w 53 wierszu, zaczęli chwalić Boga. Czy mieli jakieś tu podstawy do tego, żeby Boga chwalić? No Pan Jezus został wzięty, Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego jeszcze nie było, a mimo to czytamy, że zaczęli chwalić Boga. A wiemy, tak jak to przeczytałem, że było tam około 120 osób, więc to była całkiem spora grupa, która wspólnie razem oddawała Bogu chwałę. To również, co mamy w tym tekście, w wierszu 14, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. To było około 10 dni. A więc ta jednomyślna modlitwa. I czwarta rzecz, wyznaczyli tego 12, to był Maciej, o czym wspominałem przedtem, o tych kwalifikacjach. A więc, gdy spojrzymy na sytuację, która miała miejsce już teraz po wniebowstąpieniu, a przed dniem 50, to możemy zauważyć niesamowitą zmianę. To, co żeśmy widzieli tu na początku, oni byli sfrustrowani, byli pełni strachu, zwątpienia, a nawet tu rezygnacji ze służby. A po 40 dniach bycia z Chrystusem, po 40 dniach chłonięcia Bożego Słowa, które Chrystus przekazywał, po tym, gdy zobaczyli Go, jak On odszedł, to zaczęli się cieszyć. To zaczęli się cieszyć i zaczęli czekać. A po 10 dniach nadszedł ten dzień zesłania Ducha Świętego. I wtedy się zaczęło. Kościół się zaczął. Kościół, który trwa aż do dnia dzisiejszego. Tak więc w ten sposób chciałem to przekazać, tych 40 dni, bo one są ważne. A teraz jeszcze spójrzmy na koniec. Jeszcze jedną rzecz. Jakie to ma dla nas dzisiaj znaczenie? Jakie to ma dla mnie, jakie to ma dla ciebie? Chciałem spojrzeć na aspekt przeszły, teraźniejszy i przyszły. Dlatego, że w tych trzech obszarach tu czasowych to ma znaczenie. Spójrzmy może najpierw na ten aspekt przeszły. Ziemskie dzieło Pana Jezusa Chrystusa zostało doskonale zakończone. Od początku do końca. Tak jak On powiedział, wyszedłem od Ojca i odchodzę do Ojca. Cały ten zakres Pan Jezus w sposób doskonały wypełnił. Dlatego zbawienie jest doskonałą rzeczą i my możemy być pewni tego zbawienia, pewni tego, co Chrystus uczynił 2000 lat temu. A więc to jest ten przeszły aspekt. A teraz spójrzmy na dzisiejszy aspekt, aspekt dla mnie i dla ciebie dzisiaj. Obietnica Ducha Świętego, o której mówił tu Pan Jezus Chrystus, obietnica przyobleczenia mocą Ducha Świętego jest cały czas aktualna. Dzieje apostolskie są tego jasnym przykładem i wyznacznikiem. To, co mówił tu Pan Jezus, jest z nami aż do końca i ciągle wstawia się za nami tam u Ojca. W dalszym ciągu obowiązuje nas ten misyjny nakaz zwiastowania o zmartwychwstałym Chrystusie. I wreszcie czwarta rzecz, tak bardzo ważna w dzisiejszych czasach, Pismo Święte, Słowo Boże ma być dla nas codziennie tym duchowym pokarmem. Tak więc to są rzeczy, które są na dzisiaj. To jest dzisiejszy owoc tego, że Pan Jezus przez 40 dni był z uczniami. Że zmartwychwstały Chrystus ich tego nauczył. To może być tego owocem dzisiaj. No i wreszcie spójrzmy na ten przyszły aspekt. Eschatologiczny. Tak jak żeśmy to już słyszeli. Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie. Przyjdzie, przemieni nasze ciała. Te nasze ziemskie ciała zostaną zamienione na te niebiańskie, takie jak Chrystus. I będziemy z Chrystusem przez całą wieczność. I to jest ta nadzieja. To jest to, czym my tu możemy żyć. Dlatego to słowo jest ważne. Dlatego to słowo jest właśnie dla nas dzisiaj. Amen. Wstańmy, chciałbym jeszcze się pomodlić. Drogi Boże i Ojcze nasz, chcemy Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy Ci dziękować za Jego dzieło na krzyżu Golgoty. Chcemy Ci dziękować za zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chcemy Ci dziękować za ten okres 40 dni, kiedy Ty przygotowałeś uczniów do służby. Chcemy Ci dziękować za to, że Ty wstąpiłeś tam do nieba i Ty jesteś tam u Ojca. Jesteś tam na tronie i wstawiasz się za nami. Panie, dziękujemy Ci za to, że Słowo nas o tym zapewnia, że Słowo nam daje życie, że to Słowo nas przekształca. Dlatego proszę Cię, abyś w Duchu Świętym mnie, każdego z nas przemieniał, abyśmy korzystali z tego, co Ty nam dajesz. A Tobie, jedynemu świętemu Bogu, niech będzie cześć i chwała. Amen.